trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
17. niedziela zwykła, rok B. Z drugiej Księgi Królewskiej. Daj ludziom i niech się posilą, bo tak mówi Pan, najedzą się i jeszcze zostanie. Z psalmu 145. Ty otwierasz swą dłoń i wszystko, co żyje, napełniasz błogą sytością. Z listu świętego Pawła do Efezjan. Proszę was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z Ewangelii według świętego Jana. Potem Jezus wziął te chleby, odmówił modlitwę dziękczynną i kazał rozdać siedzącym. Podobnie z tych ryb, ile chcieli. Siostry i bracia, zaprasza nas Bóg we wspólnocie Kościoła do tego, żebyśmy po raz kolejny zatrzymali się przy Jego Słowie. Dziś ta liturgia Słowa bardzo odpowiada, koresponduje z tymi naszymi spotkaniami. Każde stanięcie wobec Słowa jest tak naprawdę szansą na to, by Bóg nas nakarmił. I słuchamy dzisiaj w dwóch czytaniach o chlebie. Widzimy w psalmie niesamowitą hojność Boga. Święty Paweł nas jeszcze zachęca też do rozrzutności, bo w kolejnych zdaniach, kolejnych wersetach tego tekstu z listu do Efezjan Paweł daje konkretne wskazówki, w jaki sposób realizować powołanie. Co to znaczy być powołanym do jedności z Bogiem? Jakie są konkrety życia człowieka, który zna Boga, który zna Chrystusa? A zatem Bóg chce nas nakarmić. Jest wiele wątków, które przychodzą mi do głowy, nawet w tym momencie, kiedy dzielę się z wami tym słowem, ale spróbujmy podążyć pewną ścieżką, do której zaprasza, czy na którą zaprasza nas Słowo Boga. A zatem, najpierw czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Tekst bardzo krótki, bo to zaledwie trzy wersety. Czwarty rozdział. Końcówka. 42, 43 i 44 wers. Jeśli ktoś ma Biblię otwartą, to warto zajrzeć do wersetów wcześniejszych. W czwartym rozdziale widzimy Elizeusza, który wskrzesza syna kobiety, u której się zatrzymał, u której się często zatrzymywał. Najpierw dzięki jego modlitwie ta kobieta urodziła dziecko. Niestety to dziecko bardzo ciężko zachorowało i umarło. Elizeusz wskrzesza. Odchodzi z tamtego miejsca, wraca do Gilgal i jest głód. Uczniowie ze szkół prorockich gromadzą się, przychodzą do Elizeusza. On jest najbardziej znanym prorokiem w tym czasie. Jest uczniem Eliasza. Jest tym, którego Eliasz namaścił, zostawił mu swój płaszcz. Przekazał mu władzę. Elizeusz ma tę samą łaskę. Wszyscy w Izraelu wiedzą, że to człowiek, który czyni znaki, który widzi rzeczywistość we właściwy sposób. Uczniowie proroków, ponieważ jest głód, przychodzą do Elizeusza. Oczekują pokarmu. Po prostu. Przychodzą do kogoś, kto wie, co się teraz dzieje. I nie chodzi tylko o ten pokarm zewnętrzny, fizyczny, o jakieś jedzenie. Przecież przychodzimy często do ludzi, pytamy ludzi, którzy wiedzą, jak żyć, a przynajmniej nie tyle sprawiają takie wrażenie, bo można oszukiwać, ale szukają bardzo głęboko tego sposobu życia, właściwego sposobu życia. Przychodzimy do nich, pytamy, konsultujemy. To oczywiste. Przychodzą do Elizeusza. Elizeusz każe swojemu słudze Gehaziemu ugotować zupy. Któryś z tych uczniów idzie, gdzieś zrywa jakieś owoce. Okazuje się, że to są owoce trujące, szkodliwe. Nie zauważył tego. Wrzucono do zupy. I nagle wszyscy widzą, że ten pokarm jest zatruty. Nie da się tego jeść. Śmierć jest ukryta w tym kotle. Po wrzuceniu garści mąki nagle zupa odzyskała właściwości, które pozwoliły na nasycenie głodu bez niebezpieczeństwa śmierci. Jasne, że skojarzyło mi się to, co wydarzyło się wtedy i co zostało opisane w Księgach Królewskich, cała ta sytuacja, z nazwą naszych spotkań, czy to trzy miary mąki. Tutaj ta garść mąki wystarczyła do tego, by usunąć całkowicie szkodliwość przygotowanego produktu. Pewien podstęp, jaki krył się w garku pełnym zupy. Może być tak, że kiedy szukamy sposobu na życie, kiedy szukamy zaspokojenia swojego głodu w dobrej wierze, możemy natrafić się, możemy naciąć się i nasycać swój głód czymś, co jest szkodliwe. Czymś, co prowadzi do śmierci, co jest doświadczeniem śmierci. Myślę, że na tym polega zwycięstwo pokusy. Diabeł przychodzi do nas z pewną propozycją, z odpowiedzią na nasz głód, na nasze pragnienie, na naszą tęsknotę. I oczywiście, że nie powie nam, że ta propozycja, że jego sposób jest działaniem śmierci. On tego nie zdradzi. My to mamy rozpoznać. Może uczniowie proroków zaczęli się zastanawiać, dlaczego Elizeusz na to pozwolił? Dlaczego ich nie ostrzegł? Przecież to mąż Boży. Przecież on wie, jak żyć. On ma poznanie tego, co się tutaj dzieje. Elizeusz daje sposób. Nikt z nas nie będzie wolny od pokusy. Nikt z nas nie będzie mógł powiedzieć, mam idealne życie. Nie spotkam odtąd śmierci, nawet kiedy przychodzę do proroka, nawet kiedy karmię się łaską, nawet kiedy godziny spędzam w kościele, to mnie wcale nie uchroni przed pokusą. Demon będzie próbował się do mnie dostać. Ojcowie kościoła, ojcowie pustyni mówią, że potrzeba pewnie około 80 lat życia z Bogiem, żeby diabeł nie miał żadnego dostępu, żeby być już wolnym od pokus. Ale pierwsze 80 lat człowiek się zmaga. Ja dopiero co przekroczyłem połowę tego wieku, więc jeszcze sporo przede mną. Myślę, że przed wami również. Dlatego właśnie ta sytuacja, to wydarzenie. I co się dzieje później? Przychodzi ktoś, kto przynosi z pierwszych zbiorów 20 chlebów jęczmiennych i jeszcze placki figowe. Elizeusz rozdaje to ze świadomością, że 20 chlebów i placki figowe nie wystarczą dla 100 osób. I tak mówi sługa, przecież tego jest za mało. 100 zdrowych mężczyzn, głód w kraju, a ja mam 20 chlebów, trochę placków? I wtedy pada najważniejsze zdanie z całego tego kontekstu karmienia, szukania odpowiedzi na swój głód, również w tej przestrzeni duchowej, nie tylko zewnętrznej, fizycznej. Elizeusz odpowiada, daj ludziom, niech się posilą, bo tak mówi Pan. Tak mówi Pan. Najedzą się, jeszcze zostanie. Istotą jest stwierdzenie, tak mówi Pan. To Bóg cię najpierw karmi słowem. Skoro Bóg mówi, to znaczy, że tobie wystarczy. Jeśli Bóg wypowiada słowo, to znaczy, że twój głód, twoje pragnienie będzie zaspokojone. Dostaniesz odpowiedź na twoje pytania. Możesz uwierzyć słowu Boga. Odwołałem się od razu do Ewangelii, może nawet nie tyle tej dzisiejszej, ale to już wiecie doskonale. Ile razy Jezus widział jakieś pragnienie, jakieś tęsknoty ludzi, to nawet było bardzo wyraźne w ubiegłoniedzielnej liturgii słowa. Jezus widzi ludzi, którzy budzą w nim litość. Widzi spragnionych ludzi i daje im słowo. Dopiero później będzie karmienie chlebem. I o tym będzie w dzisiejszej Ewangelii. Oni najpierw dostali pokarm słowa. Długo ich nauczał. Myślę, że dzisiaj, zaraz już w tym pierwszym czytaniu, Pan Bóg nam po prostu przypomina i Kościół podpisuje się pod tym słowem, idzie za tym słowem w ciemno. Jeśli Bóg mówi, to można wierzyć. Jeśli to jest słowo Boga, to spokojnie, możesz za tym iść. to słowo ci wystarczy. Dlatego Jezus powiedział wyraźnie demonowi na pustyni w trakcie kuszenia: każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, człowiek żyje, człowiek się karmi. Każdym słowem, które wypowiada Pan, to słowo jest pokarmem. Ono jest odpowiedzią na twoje głody. Słowo Boga. Praktyka czytania Biblii mówi wyraźnie o tym, żeby siadając do Słowa Bożego, być trochę głodnym. Nie mieć pełnego żołądka. Żeby właśnie tego doświadczyć. Jestem głodny, nawet fizycznie. Trochę mi tam gdzieś od czasu do czasu burczy w brzuchu. I dlatego karmię się Słowem Boga. Zupełnie inaczej się słucha tego słowa. Oczywiście nie chodzi tutaj o skręt jelit już i taki głód, że czuć tylko ogromne ssanie w żołądku i jedynie to dociera do mózgu, ale no takie lekkie pragnienie, taki delikatny dyskomfort, można by tak powiedzieć nawet. Jest pewien dyskomfort. Nie jestem pełen, nie jestem zaspokojony, nie mam komfortu. I Bóg na ten mój brak komfortu odpowiada swoim słowem. Bóg na mój brak wygody, na mój niepokój odpowiada słowem. I o tym nam przypomina właśnie Psalm 145. Przepiękna pieśń pochwalna. Uwielbienie Boga. Pragnę Cię uwielbiać, chcę błogosławić Twoje imię. Każdego dnia będę Cię błogosławił, chcę wysławiać Twoje imię, bo wielki jest Pan, Jego majestat nie zna granic. I tak dalej, przez kolejne wersety słuchamy o tym, że Pan jest łaskawy, jest miłosierny, cierpliwy, dobry, ma serdeczną życzliwość dla wszystkich swoich dzieł. I od 10 wersetu będziemy śpiewać ten psalm w dzisiejszej liturgii słowa, zaczynając od tego, że właśnie o to chodzi, żeby wszystkie dzieła Pana, wszyscy święci wysławiali Go, błogosławili, opowiadali, rozpowiadali chwałę Jego Królestwa. Żeby to była najważniejsza wiadomość. Wyjdziesz z liturgii, wyjdziesz z Eucharystii, siostro i bracie, i najważniejszą wiadomością, najważniejszym słowem, najbardziej istotnym zdaniem będzie powiedzenie, że Bóg jest królem, że Bóg jest Panem, że Bóg się zatroszczy o wszystko. Czy z takim przekonaniem wyjdziesz z dzisiejszej Eucharystii? Warto o tym pomyśleć. I w kolejnych wersetach dalej trwa uwielbienie Boga i wreszcie 15 i 16 wers. Oczy wszystkich z nadzieją patrzą na Ciebie i Ty dajesz im pożywienie o właściwej porze. Ty otwierasz swą dłoń. Wszystko, co żyje, napełniasz błogą sytością. Tak, chcę dzisiaj z nadzieją patrzeć na Boga. Potrzebuję Jego słowa, Jego troski, Jego zainteresowania, Jego zatrzymania. Chcę spotkać Jego wzrok. Chcę wiedzieć, że On na mnie patrzy, że nie umyka Mu moje życie, że moje życie nie przelatuje gdzieś obok Niego. Potrzebuję tego. Potrzebuję Jego zainteresowania. Przecież jak bardzo potrzebujemy zainteresowania ludzi. Jak bardzo nam zależy na tym, żeby ktoś zapytał, co u ciebie, jak się czujesz, jak się trzymasz. Żeby ktoś zobaczył, tak zupełnie zwyczajnie. Przytulił nawet. Od czasu do czasu nawet poklepał po plecach. Zainteresował się. A o ile bardziej potrzebujemy tego od Boga, który zna nasze wnętrze, który wie, co jest prawdą. Wszyscy z nadzieją patrzą na Ciebie, a Ty dajesz im pożywienie o właściwej porze. Nie spóźniasz się, nie zapominasz, nie odchodzisz. Cokolwiek by się nie działo na świecie, Ty jesteś punktualny. Może się wydawać, że powinno być wcześniej, że może więcej, że może nie tak. Ty wiesz najlepiej. Zobaczcie, jaki komfort wiary. Przyznam szczerze, że trochę mnie to przeraża. Takie zaufanie, taka pewność, jaka jest w słowach autora tego psalmu. Otwierasz swą dłoń, otwierasz ją, burzysz granice. Nie ma granicy. Jeśli dłoń jest otwarta, to widać, co w niej jest. co się w niej do tej pory ukrywało. Wszystko, co żyje, napełniasz błogą sytością. Twoje słowo jest pokarmem, ale nie tylko słowo. Ty dajesz wszystko. Ty dajesz błogosławieństwo, dajesz pokarm, dajesz pożywienie, dajesz pracę, dajesz wynagrodzenie. To wszystko mam dzięki Tobie. To wszystko masz, siostro i bracie, dzięki Bogu. Dzięki Niemu. Więcej, nie tylko nas, którzy sobie zdajemy z tego sprawę. Całe stworzenie Bóg karmi, o wszystko dba. Wiele razy spotkamy w Biblii właśnie to słowo. Ten zachwyt nad Bożą troską, nad Bożą czujnością, nad delikatnością i jednocześnie nad precyzją Boga. Pana, tego, który jest tutaj, teraz. On jest tu i teraz. I po tych słowach przychodzi do nas apostoł narodów. 4 rozdział listu do Efezjan, 6 pierwszych wersetów. Proszę was ja, więzień w Panu. Oczywiście Paweł, kiedy pisze ten tekst, cały czas przebywa w więzieniu, ma nadzór więzienny. Nie jest wolnym człowiekiem. Może się poruszać, ale ciągle gdzieś czuwają nad nim strażnicy. Jego życie jest pod kontrolą innych ludzi, pod kontrolą władz. Wszystko ze względu na imię Jezusa. I proszę was, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Zostaliście wezwani przez Boga. On was wołał, powołał. On wypowiedział słowo, które was oczyściło, które dało wam życie. On was stworzył na nowo, kiedy weszliście w śmierć, w wodę i zostaliście wyciągnięci przed Panem, którego znakiem była osoba biskupa. Kiedy zostaliście ochrzczeni, macie w sobie nowe życie. Dlatego z całą skromnością, łagodnością, cierpliwością, znosząc jedni drugich z miłością, dbajcie o utrzymywanie jedności ducha węzłem pokoju. Zostałeś nakarmiony słowem. Masz świadomość, że Bóg troszczy się o wszystko w twoim życiu. Wiesz o tym. Budzi cię to, prowokuje, uruchamia do uwielbienia, do błogosławienia Boga, do dziękczynienia. Najważniejszym zdaniem, które kołacze ci w głowie po wyjściu z dzisiejszej Eucharystii, czy jutrzejszej Eucharystii, po liturgii słowa, po przyjęciu Boga, będzie to, żeby powiedzieć tak, Bóg jest królem, Bóg jest Panem, On naprawdę się zatroszczy. To jest twoje powołanie. O tym pisze dzisiaj Paweł. Bardzo konkretnie. Bardzo mocno. I nie chodzi wcale o to, że stawia nas pod ścianą i nie daje nam żadnego innego wyboru. I że teraz po dzisiejszej Eucharystii, słuchając tych wszystkich tekstów, jeszcze do tego może komuś w głowie zostanie kilka zdań z tego mojego komentarza, wyjdziemy i będziemy ewangelizować. Paweł mówi wyraźnie, twoja skromność, łagodność, cierpliwość, miłość, jedność ducha, okazywanie tej więzi pokoju. To daje świadectwo o Bogu. Tego potrzebujesz, tego potrzebują ci, którzy się z tobą spotykają. To możecie sobie nawzajem dać, w tym możecie się nawzajem umacniać. Ale będziesz mieć siłę i oni będą mieć siłę, żeby to robić właśnie dzięki Chrystusowi. Dzięki temu, co się dzieje teraz, w tej chwili, że słuchasz słowa, że przyjmiesz Boga w Eucharystii. Konkret. I dlatego z tym konkretem zajrzyjmy teraz do Ewangelii Jana. Mamy taką chwilową odskocznię od tekstów świętego Marka. I dzisiaj chodzi oczywiście o to samo, bo kolejnym wydarzeniem w Ewangelii Marka po ubiegłotygodniowym fragmencie byłoby właśnie rozmnożenie chleba. Jezus wysiada, widzi ludzi, lituje się, długo ich naucza i potem bardzo przytomnie mówi, oni wszyscy potrzebują jedzenia, nakarmcie ich. Święty Jan na początku 6 rozdziału trochę inaczej to sytuuje, bo najpierw widzimy całą dyskusję, która w 5 rozdziale toczy się wokół człowieka, właściwie wokół uzdrowienia człowieka, który od 38 lat cierpi na swoją chorobę. Jezus go uzdrawia, ponieważ jest to szabat, więc wywołuje wściekłość u faryzeuszy i wielu innych Żydów. Jest cała dyskusja, uzasadnienie ze strony Jezusa i to uzasadnienie kończy się słowami: nie myślcie, że ja będę was oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy złożyliście swoje nadzieje. Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, i mnie byście wierzyli, ponieważ on o mnie pisał. Skoro nie wierzycie jego pismom, jak uwierzycie moim słowom? Tym się kończy dyskusja z Żydami. Jezus przeprawia się na drugą stronę Tyberiady, Jeziora Galilejskiego, i widzi za sobą wielki tłum. Ten tłum idzie za Jezusem, bo widzi znaki. Doświadcza mocy. Doświadcza mocy Bożej. Widzi znaki mocy Bożej. Święty Jan zaznacza w 4 wersecie, że była już blisko Pascha, święto u Judejczyków. To bardzo ważne stwierdzenie, bo my wiemy, że ta Pascha to jest Pascha, której Jezus nie przeżyje, a przynajmniej nie w taki sposób, w jaki wszyscy by się spodziewali. To nie będzie zwyczajna Pascha. To będzie doświadczenie śmierci i zmartwychwstania. To będzie szczególna Pascha, szczególne ominięcie śmierci. Tymczasem Jezus widzi ludzi i pyta Filipa, gdzie tu kupimy tyle chleba? Wywiązuje się dyskusja. Jest jakiś chłopiec, który ma 5 jęczmiennych chlebów i 2 ryby. 20 chlebów jęczmiennych i placki figowe z pierwszego czytania tylko dla 100 ludzi, a tutaj kilka tysięcy. Liczba mężczyzn około 5000. Doliczmy kobiety, doliczmy dzieci. Nawet jeśli ta liczba jest przesadzona trochę, to i tak sporo, jeśli nagle trzeba by nakarmić 5 chlebami i 2 rybami tyle osób. Ale Jezus każe ludziom usiąść, Jezus każe mieć nadzieję. Uczniowie nie spodziewają się, co się teraz wydarzy, jak to będzie. Wtedy Pan bierze chleby, odmawia modlitwę dziękczynną i rozdaje. Otwiera rękę i okazuje się, że rzeczywiście karmi dosyta. Odmawia błogosławieństwo i rozdziera chleby, łamie chleb. Odmówić błogosławieństwo i połamać. Odmówić błogosławieństwo nad czyimś życiem. Szukamy błogosławieństwa, przecież chcemy, żeby nam błogosławiono. My innych też możemy błogosławić. Zobaczcie, co robi Jezus. Modlitwa dziękczynna, błogosławieństwo nad chlebem i rozerwanie tego chleba. Masz rozerwane życie, masz doświadczenie rozszarpywania życia. Jezus mówi nad tym modlitwę dziękczynienia, uwielbienie, błogosławieństwo. Przecież po ludzku to jest nielogiczne. Ale dzisiejsza liturgia o tym mówi. To jest ta kolejna myśl, która mocno mi krąży po głowie. Wypowiadać dziękczynienie wtedy, kiedy jest rozerwanie, kiedy jest się rozdartym, może nawet niepotrzebnym, jak te resztki, o które Jezus zadba, odrzucone, bezwartościowe. Nikt by ich nie pozbierał, gdyby nie słowo Jezusa. Gdyby nie słowo Jezusa. Słowo Jezusa zebrało te wszystkie resztki. Słowo Jezusa zbiera to, co niepotrzebne, co według mnie jest niepotrzebne. Słowo Jezusa zbiera mnie, kiedy czuję się niepotrzebny. Kiedy czuję się odrzucony, kiedy jestem rozdarty, rozszarpany. Kiedy wydaje się, że do niczego się nie przydam. To słowo Jezusa robi dokładnie to samo z tymi, których ja odrzucam, rozszarpuję, których uważam za niewartościowych, od których odchodzę, których odtrącam, których zostawiam gdzieś na swojej drodze. Słowo Jezusa może ich zabrać. Bóg chce ich zabrać. Okazuje się, że to będzie 12 koszy. Tak jak 12 pokoleń Izraela. To się dzieje na brzegu Ziemi Świętej. U Marka przeczytamy o drugim rozmnożeniu chleba. Najpierw było to rozmnożenie chleba, a później po drugiej stronie, w krainie Dekapolu, tam gdzie jest ziemia pogan. Również Bóg rozdaje łaskę, karmi 7 koszy, tak jak 7 narodów, które otaczały Izrael. Bóg nie chce wyliczać łaski, nie chce ograniczać błogosławieństwa. On chce dać je Tobie i temu, dla kogo my nie mamy cierpliwości ani miejsca w sercu i w życiu. To bardzo ważne. Bóg chce dać je ludziom, którzy Ciebie nie znoszą i Bóg chce dać je Tobie. Pomimo tego, że wie, jak wielu ludzi Cię nie znosi, nie potrafi zaakceptować Twojego istnienia. Bóg chce Ci błogosławić. Nawet jeśli myślisz, że jesteś odrzucony, że nie masz miejsca, że nie znajdzie się nikt, kto by zwrócił na Ciebie uwagę. To bardzo ważne. I pewnie można by, na pewno, można by mówić jeszcze wiele o tej dzisiejszej liturgii słowa. Ale chciałbym zakończyć to nasze spotkanie jeszcze jednym pytaniem. Pytaniem o Twój głód, o mój głód. To pytanie również mi towarzyszy w ciągu tych wszystkich słów i zdań, które do tej pory wypowiedziałem. Jaki jest mój głód? Co jest moim pragnieniem? Co jest moją tęsknotą? Jest taki serial telewizyjny, w którym główny bohater często zadaje pytanie, czego pragniesz? Nie będę reklamował ani tytułu serialu, ani kanału, na którym można go oglądać, ale jest coś bardzo ważnego również w tej produkcji. To pytanie pojawia się we mnie w kontekście tego, kto je może zadać. Może cię pytać diabeł o to, czego pragniesz, czego chcesz, co jest twoją tęsknotą. I może podsuwać ci kocioł pełen zupy, w której jest śmierć. Diabeł będzie przychodził, aby zaspokoić twoje głody śmiercią. Nie rozpoznasz jej. Nie będziesz o niej wiedzieć na początku. Dopiero później zobaczysz, że to, co przyjmujesz, to, czym się karmisz, to, czym zaspokajasz swoje pragnienia, że to nie prowadzi cię do życia, że to nie daje ci życia. Potrzeba wtedy proroka, który to rozpozna i który cię od tego uwolni. Potrzeba wtedy Chrystusa, potrzeba spowiedzi. Po prostu. Ale jest też Bóg, który cię pyta, jaka jest twoja tęsknota. Czego pragniesz? Co jest twoim głodem? I na twoją odpowiedź ma wyciągniętą dłoń ze swoim słowem. Słuchając twojej odpowiedzi, zaczyna cię karmić słowem. Kiedy mówisz Bogu, czego pragniesz, za czym tęsknisz, czego jesteś głodnym, Bóg wychodzi do ciebie ze swoim słowem i z każdą możliwą troską o wszystko w twoim życiu. Ale najpierw chcę ci dać słowo. Zachęcam do czytania Biblii w tym czasie. Naprawdę. Amen.
Bogu niech będą dzięki.